To wielka radość, przywilej i szczęście być razem z Wami, bracia i siostry, pozdrowić Was w kosztownym imieniu Pana Jezusa, od zboru, do którego należymy, mianowicie od zboru w Piasku, ale także od innych zborów, które w ubiegłym miesiącu mogłem odwiedzać nie tylko w kraju, ale także za granicą. Tak się zdarzyło, że prawie każdego tygodnia byłem w innym kraju i z każdego z tych krajów przywożę bardzo serdeczne pozdrowienia. Nie będę Was męczył tymi odwiedzinami moich krajów, no bo bym zajął za dużo miejsca, ale dobrze wiedzieć, że wierzący ludzie w innych krajach modlą się o nas, a także modlą się i to o to nabożeństwo, tą naszą konferencję, bo ich o to prosiłem i obiecali, że tak. Tak więc mamy wielu braci i wiele sióstr w różnych krajach, którzy dzisiaj pamiętają o nas w modlitwie. Rumunia się modli, Węgry się modlą, Czechy, Słowacja. Nie mówiąc o takich krajach jak Wietnam i Chiny. Także jesteśmy bardzo wdzięczni Bogu za to, że jesteśmy częścią wielkiej rodziny chrześcijańskiej. Na samym początku, wiecie, ja zawsze praktykuję, że dostarczam skrypt wszystkim słuchaczom, a tym razem robię wyjątek. Wiem, że jesteśmy w nowej takiej dobie technologicznej, każdy z nas ma prawie chyba dostęp do internetu, nawet ja mam, wyobraźcie sobie, i tam urzęduję i również o tej konferencji pisałem, mówiłem, być może ktoś tutaj jest, to serdecznie pozdrawiam, jeżeli jesteś dzięki temu, bo zostałeś zaproszony przez Facebook. Jest ktoś taki tutaj? Pociesz mnie. O, tak, dziękuję. O, fajnie. No to jest mi bardzo miło, że tak. Czyli to ma sens. Dobrze. To wiecie co, te wszystkie wykłady, które tutaj będę miał, chcę Wam wysłać pocztą elektroniczną. Mam je przygotowane i to jest więcej, niż będę w stanie powiedzieć. Także tutaj jest specjalna lista, gdzie jest napisane: proszę o przesłanie na mój adres e-mailowy następujących skryptów. I tu są tytuły wszystkich czterech wykładów, nawet jeżeli któregoś nie zaliczysz, bo może jutro cię nie będzie, to możesz też o to poprosić. Tu trzeba wpisać imię, nazwisko, adres mailowy, a tutaj tylko krzyżyk. I to w różny sposób, może być tak, może być HCV, to nie jest komisja wyborcza, na różne sposoby to możecie zrobić. W każdym razie, jeżeli tam coś zaznaczycie, to będzie dla mnie znak, żeby Wam wysłać pocztą elektroniczną dane skrypty. Także bardzo proszę, Tadeusz, ty jesteś pierwszy. Bo już widzę, że uśmiechaj się od ucha do ucha, że już chcesz mieć te skrypty na własność. Bardzo się cieszę, że jesteście dzisiaj tutaj wszyscy bracia i siostry. Wiem, że jesteście z różnych zborów. To też szczególnie dodaję skrzydeł i dziękuję bardzo za to, że modliliście się również o to, żebym mógł tutaj dzisiaj być razem z Wami. Bo to, że jesteśmy tutaj, że jesteśmy żywi, że mamy tą świadomość, rozum i serca nasze biją, to nie jest tak z góry powiedziane. To jest wszystko z łaski Bożej i za to jesteśmy wdzięczni Bogu. Zanim rozpocznę, to chciałbym zachęcić Was do książek. Ja mam takie skrzywienie zawodowe, na pewno żeście to oczekiwali, że będę coś mówił, ale dzisiaj postanowiłem książek nie sprzedawać. Muszę coś o książkach powiedzieć, ale proszę nie myśleć, że chcę Was naciągnąć na kosztach. Nie. Są tam książki, co prawda, ale możecie podejść i wziąć taką, jaką chcecie. I ile chcecie? Mamy stulecie niepodległości. To może z tej okazji, a może dlatego, że zbyt rzadko się widzimy, to postanowiłem Wam zrobić taki prezent. Ale jeżeli Wy chcielibyście zrobić prezent tym, którzy w różnych krajach, wysyłamy te materiały do ponad 200 krajów, to tam jest taka skrzyneczka mała i tam możecie jakąś ofiarę wrzucić. Brzęczącą albo papierową, wszystko jedno. W tym razie, ale proszę, mówię to szczególnie dla tych, którzy nie są przygotowani i nie mają żadnych pieniędzy, a chcieliby mieć te książki, to bardzo proszę bierzcie, a szczególnie tą, Tak wielkie zbawienie, bo ta książka to jest w zasadzie ten temat, o którym będziemy dzisiaj mówić. Także jeżeli się zaopatrzycie, bardzo proszę i życzę już z góry przyjemnej lektury. Także te książki wszystkie tam są, tak więc jest pokarm i fizyczny, i duchowy, bo myślę, że książki to jest pokarm duchowy, szczególnie te oparte na Bożym Słowie. Na pewno nie jest dziwne, że kalendarz wskazuje, że to jest przedostatni miesiąc tego roku. Ostatni to jest grudzień, a w grudniu mamy szczególne święta. I w czasie tych świąt nie tylko wypoczywamy, ale wykorzystujemy je, aby komuś złożyć życzenie. Życzenia, bo być może mijamy się z ludźmi, kupujemy chleb w piekarni, idziemy do różnych sklepów, kłaniamy się i mamy kapitalną okazję, aby złożyć życzenia. Wysyłamy kartki pocztowe, teraz to internetem się posługujemy, ale wpadłem 5 lat temu na pomysł, żeby przygotować specjalną książkę z tej okazji, ponieważ zauważyłem, nie wiem, na pewno każdy z nas to zauważył, że święta bardzo często to prezenty, choinka, to stół wigilijny, 12 potraw, puste miejsce, czy wolne miejsce, jak zwał, tak zwał. I ta cała nasza tradycja, otoczka staje się tak bardzo ważna, że miałem wrażenie, może się mylę, ale miałem wrażenie, że nawet jak ludzie śpiewają, a słowo ciałem się stało, gdy się Chrystus rodzi i wiele innych wspaniałych kolęd polskich i zagranicznych, to jakoś może mijamy się z głównym znaczeniem tego, że Pan Jezus przyjął ludzkie ciało. Że Pan Jezus stał się taki jak Ty, za wyjątkiem grzechu, taki jak ja, po to, aby szukać i zbawić to, co zginęło. I to był powód, dla którego napisałem książkę numer 1. Urodził się, aby umrzeć za mnie. On przyszedł z tym wyraźnym celem i muszę Wam powiedzieć, że już kilka nakładów, one się wszystkie rozchodzą i ciągle pewnie w tym roku też będziemy musieli powtarzać. Jeżeli chcecie zrobić prezent komuś, bardzo proszę, można zabrać tą książkę w imieniu Pana Jezusa, wręczyć i zachęcić do czytania Bożego Słowa, a szczególnie nadania rangi temu, co obchodzimy albo nie obchodzimy, wszystko jedno. Druga książka, która powstała 4 lata temu, w zasadzie zamiarem wręczenia każdemu mieszkańcowi naszej wsi. Mamy 3,5 tysiąca mieszkańców naszej wsi, Piasek się nazywa, jest 1000 domów i postanowiliśmy do każdego domu zanieść tą książkę. Chwała na wysokościach Bogu. W wyniku tego otrzymałem wiele zaproszeń do domów. W wyniku tego rozpocząłem kolędę. Ja chodzę po kolędzie. I wiecie, od kogo zaczynam? Od miejscowego księdza rzymskokatolickiego. Pukam do drzwi i mówię, po kolędzie jestem. Zwykle to oni chodzą po kolędzie i to było pierwsze zdziwienie, to sobie możecie wyobrazić, jakby, bo po kolędzie ktoś odwiedza, no, najbliższy sąsiad. I przyszedłem Wam złożyć życzenia. Muszę Wam powiedzieć, że kawa i ciastko rzymskokatolickie smakują wybornie. I mieliśmy 2-3 godziny rozmów, a na zakończenie mogłem się modlić. A później powiedziałem, jest ich 3, proboszcz i 2 jeszcze księży. Powiedziałem, wiecie co, ja tą kolędę w naszej wsi prowadzę. To oczywiście to bardzo dobrze i w wyniku tego każdy dostał taką książkę i ludzie bardzo chętnie ją czytają. 3 lata, czy może pierdeputałem troszeczkę, tak to po rosyjsku się mówi, albo 2 lata może, to wydaliśmy taką książeczkę, troszeczkę mniejszą, żeby większej ilości ludzi powiedzieć o Panu Jezusie. On posłał swojego Syna. I również musieliśmy robić kilka nakładów, ponieważ chwyciło. Dzięki Bogu wielu ludzi, na przykład idę do piekarni i mówię, chciałbym Wam złożyć życzenia, ale najpierw zanim Wam złożę życzenia, to dziękuję Wam za to, że przedłużacie nasze życie. Bo gdyby Was nie było na wsi tutaj, to byśmy z głodu umarli. Nie wiem, jak wielu ludzi dziękuję za chleb, ale my w Biblii mamy napisane, za wszystko dziękujcie. A szczególnie jeżeli ludzie, wyobraźcie sobie, oni za chwileczkę pójdą na szychtę. Pójdą i całą noc będą robić chleb, który ja jutro zjem. To jest niesamowite, jakie poświęcenie. Ja tam dam 3-4 złote i mam chleb świeżutki, pachnący. No oni całą noc zarwali. I wypada przynajmniej raz w roku podziękować. I wypada nadać tym świętom, które wiążą niby ludzi, charakter ewangelizacyjny. Rok temu postanowiliśmy taką książeczkę wydać. Te życzenia są dla Ciebie. Byście widzieli, jaka jest reakcja ludzi, którzy przyjmują to, szczególnie takich ludzi, którzy żadnych życzeń nie otrzymują. I w tamtej książeczce jest przedstawione to, że życzymy Tobie, aby Pan Jezus zamieszkał w Twoim życiu. I wreszcie mamy rok 2018, książeczka numer 5. Wczoraj wyszła ta książka, świeża, jeszcze pachnie drukiem, a w zasadzie to jest książeczka maryjna. Maryjna. Z protestanckiego punktu widzenia anioł do Józefa powiedział, a urodzi syna i nadasz mu imię Jezus. Kim Pan Jezus był dla Marii, a kim jest dla Ciebie? Na zakończenie historia biblijna uczy nas, że Bóg ukochał świat, że On brzydzi się, nie brzydził się wejść w ludzką grzeszność, aby ją uratować i odnowić i tak dalej. I ta książeczka nadaje się do tego, aby poszczególne zbory, mamy tutaj parę zborów, wzięły całe paczki. I wtedy otrzymujecie je w cenie 50%. Także warto się nad tym zastanowić i w swoim otoczeniu porozdawać, wysłać do swoich krewnych. Także serdecznie zapraszam do zainteresowania. Ja przywiozłem zaledwie 6 paczek. Także jeżeli je rozbierzecie, to Wam doślemy w następnym razem. Także w każdej paczce jest 100. Nie sprzedajemy tej książeczki tutaj, ale to jest tylko dla zborów. Jeżeli ktoś chce, to ktoś chciałby indywidualnie, no szkoda, to lepiej, szkoda tych pieniędzy, to lepiej przez zbór to załatwi. Także bardzo proszę, te 5 książeczek jest dzisiaj, można je brać tutaj za darmo, bardzo proszę. Można je oglądać, przyglądać się i brać bez pieniędzy. Niech Wam Pan Bóg błogosławi. Dobrze, a teraz, bo jednak było coś o książkach i też troszkę ich pieniądzach, ajajaj, kiedy ja się nawrócę, ale bardzo proszę o modlitwę, bym się może nie nawrócił, no przecież trzeba, kultura chrześcijańska to jest kultura książki, no jak można odizolować wierzącego człowieka od książki, przede wszystkim Słowa Bożego, a potem książek, które są oparte na Bożym Słowie, w którym są zawarte świadectwa, jak Bóg działa w naszym życiu. Drodzy, ja chciałbym przeczytać jeden fragment, który będzie wiodący, jeżeli chodzi o temat, który mamy w tej chwili. Mówimy o zbawieniu. Mówimy o podstawach soteriologii. Nauka o zbawieniu to jest inaczej nauka o uwolnieniu. Soteria to uwolnienie i to całkowite uwolnienie. Uwolnienie do tego stopnia, że człowiek przestaje być niewolnikiem. Staje się nareszcie naprawdę wolne, może dokonywać wyboru. I nareszcie dokonuje takiego wyboru, że kiedy spotka drugiego człowieka, to nie musi go okraść. Nie musi kłamać przeciwko niemu. Nie musi plotkować. Nie musi cudzołożyć. Nie musi. Nareszcie nie musi, bo jest wolny. Wolność nie polega na swawoli, że robię to, co mi się podoba. Wolność polega na tym, że nareszcie mogę być dla Ciebie błogosławieństwem. I kiedy mówię o zbawieniu, drodzy bracia, siostry, mili przyjaciele, to mam na myśli taką wolność i takie zbawienie. I czytamy o tym w Bożym Słowie, czytam list do Hebrajczyków, rozdział 2, a werset 3. To jakże my pójdziemy całą, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie. Zbawienie tutaj jest określone jako wielkie, bo ono jest wielkie. Pochodzi od wielkiego Boga i rozwiązuje wielki problem. Tym wielkim Bogiem jest Bóg Ojciec, który posłał swojego Syna, Boga Syna. A dzisiaj Duch Święty pracuje, bo gdyby się zdarzyło, że tutaj wśród nas jest ktoś, kto jeszcze nigdy nie przyjął zbawienia z rąk Pana Jezusa i próbuje zbawić się sam, to ta konferencja właśnie jest po to, abyś przestał to robić. W imieniu Pana Jezusa rozkazuję Ci, nie zbawiaj się, bo się nigdy nie zbawisz. Musisz przyjść do Jezusa takim, jakim jesteś i oddaj Mu wszystko, co masz, a to, co masz, to jest Twój grzech. Bo jakże ujdziesz całą, jeżeli zaniedbasz tak wielkiego zbawienia, tak mówi Boże Słowo. To jakże my ujdziemy całą, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie. Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli i tak dalej. Zachęcam do przeczytania całego drugiego rozdziału w domu. Pytanie zasadnicze na ten wykład jest, chodzi o pewność zbawienia i czy to zbawienie, które to wielkie zbawienie pochodzące od wielkiego Boga, rozwiązujące wielki problem, można utracić. Zdaję sobie sprawę z tego, że na ten temat są różne opinie. Ja wśród moich przyjaciół mam ludzi, którzy się ze mną nie zgadzają. I wyobraźcie sobie, że nawet Pan Bóg im błogosławi. Pan Bóg błogosławi nawet takim ludziom, którzy się z nami nie zgadzają. Nie mam siły, aby zmienić moich przyjaciół. Gdybym był Bogiem, to pewnie bym potraktował ich jako roboty, nacisnąłbym, pozmieniałbym wszystko. Nie jestem. Ani nie jestem, oni nie są robotami, a ja nie jestem Panem Bogiem. I chwała Bogu za to. Ale z modlitwą, w pełnej odpowiedzialności przed Bogiem, chciałbym przedstawić to, jak przyjmuję Boże Słowo na temat soteriologii, na temat zbawienia. Czy można utracić to pewne zbawienie? Zdaję sobie sprawę, że tworzę kontrowersje, że mogą pojawić się pytania i nawet zachęcam do tych pytań. Mogę wzbudzić emocje, które dzielą wierzących ludzi. Wśród chrześcijan nieustannie trwa bardzo poważna dyskusja i ja przyznam się, ja w tej dyskusji biorę udział, nie boję się dyskusji. Jestem otwarty na dyskusję i lubię tego typu dyskusje. Jeżeli ten świat dyskutuje o sporcie, o pogodzie, o polityce i o wielu innych rzeczach, no jakże my, wierzący ludzie, nie mielibyśmy dyskutować o zbawieniu? Jakże my, którzy dostąpiliśmy tak wielkiego zbawienia, nie moglibyśmy mówić o tym wielkim zbawieniu z entuzjazmem, z radością? Ja jestem zbawiony, dlatego mogę o tym zbawieniu mówić. Oczywiście o zbawieniu nie może mówić taki człowiek, który zbawienia nie ma. Nie może mówić o pewności zbawienia taki człowiek, który nie jest pewny zbawienia. Pamiętam, to było w Tychach, kiedy tam odwiedzaliśmy słuchaczy głosu Ewangelii, z tego powstał zbór, za który jesteśmy bardzo wdzięczni Bogu. Pamiętam, była jedna pani, która już była blisko zbawienia, ale miała problem. Problem polegał na tym, że pewnego dnia, co tydzień ją odwiedzałem i cała rodzina przychodziła, ale ona była najbardziej zainteresowana. Ona uważała, że nauka o pewności zbawienia jest podyktowana pychą. Że to jest pycha. Jeżeli ktoś wstanie i powie, ja jestem zbawiony, ja jestem pewien zbawienia, to jest dowód mojej pychy. I to mi otwarcie powiedziała. Ja używałem różnych fragmentów Bożego Słowa. Niektóre będziemy dzisiaj używać, szczególnie z pierwszego listu Jana, 5 rozdział, werset 13. To napisałem wam, którzy wierzycie w Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. A ona uparcie mówiła, nie, ja tego nie mogę przyjąć. Ja tak zostałam socjalizowana w moim kościele, tak zostałam przyzwyczajona, tak jest nasz katechizm, tak my wszyscy wierzymy, że to dopiero się okaże na sądzie ostatecznym, to dopiero wtedy Bóg zadecyduje, bo a jak ja upadnę, a jak ja zostawię, a jak zdradzę, a jak, no i wiele, a jak. No, ale pewnego dnia przychodzę do tego domu, pukam do drzwi, ona rozpromieniona i powiedziała, proszę Pana, ja mam pewność zbawienia. A wtedy ja zapytałem, a zbawienie Pani ma? A któż to może wiedzieć? I uznałem, że to była moja praca. To nie ma praca Ducha Świętego jeszcze. To być może, że tak atrakcyjnie tą naukę o pewności zbawienia przedstawiłem, że ta kobieta nie pomyślała o tym, że najpierw trzeba być zbawionym, a potem dopiero być pewnym zbawienia. Tego odwrócić się nie da. I czasem w naszej gorliwości my to tak przedstawiamy pewność zbawienia, że potrafimy zapomnieć o prawdziwym, wielkim zbawieniu. I tworzymy problem. No ja stworzyłem ten problem. I musiałem się upamiętać i jakoś tak odwrócić i tej pani jeszcze raz przypomnieć i powiedzieć, ale kwestia zbawienia. Pani musi oddać swój grzech. I to wszystko. Całą przeszłość, całą teraźniejszość, całą przyszłość w ręce jedynego Zbawiciela. I nie ma żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Tak święty Piotr zwiastował. I Pani musi rzucić się w objęcia Pana Jezusa. Aha. Drodzy, temat jest rzeczywiście i głęboki, i szeroki. Ja też nie uzurpuję sobie prawa do tego, żeby wyczerpać ten temat. Zresztą dwa lata temu poprzez Facebook zrobiłem 100 wpisów. I gdziekolwiek byłem w różnych krajach, to każdego dnia odpowiadałem na pytania moich kochanych czytelników. Kilku z nich straciłem po drodze, ale wielu zyskałem. Wielu z tych, którzy mieli wątpliwości, piękne listy mi napisali. Nareszcie wiem, jestem zbawiony, jestem pewien zbawienia i będę tak głosił. No może dwóch albo trzech straciłem, którzy się na mnie obrazili i zeszli z Facebooka, z mojego adresu. No modlę się o nie, no co ja mogę zrobić? Jeżeli Pan Bóg nie przekona, ja przekonywać nie będę. Czy jest prawdą, że prawdziwie wierzący człowiek będzie zbawiony bez względu na to, w jaki rodzaj grzechu jest w stanie upaść i umrzeć w nim? Takie pytania są zadawane. Moim przekonaniem jest, że prawdziwie wierzący człowiek na pewno będzie zbawiony, bo zbawienie obejmuje nie tylko uwolnienie od konsekwencji grzechu w przeszłości, ale także od mocy grzechu i trwania w grzechu. Właśnie dlatego, kiedy mamy do czynienia z człowiekiem żyjącym w grzechu i jednocześnie mówiącym o swojej pewności zbawienia, to wnioskujemy, że jest to naprawdę człowiek żyjący na przekór Słowa Bożego. Ten człowiek nie może mówić, że jest zbawiony. Tym bardziej nie może mówić, że ma pewność zbawienia. Słowo Boże wyraźnie uczy, jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, to co? Kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. 1 Jana, rozdział 1, werset 6. Wierzący człowiek jest w stanie upaść, ale zostanie podniesiony. Można go pokonać. Nieraz byliśmy pokonani. Jestem tego dowodem. Nieraz byłem pokonany. A dzisiaj stoję wśród was. Dzisiaj nadal jestem Bożym dzieckiem. Pokonanym czasem. Ale wierzę w to, jako Boże dziecko, że mój niebiański Ojciec za każdym razem, gdy upadnę, to mnie podźwignie. Wierzący człowiek może zbłądzić, ale będzie sprowadzony na właściwy szlak. W zasadzie są trzy rodzaje ludzi. Ludzie, którzy żyją na bezdrożu, czy może lepiej na bezdrożach. Nie wiem, czy kiedykolwiek byliście na Syberii, ja byłem. Czy byliście kiedykolwiek w Kazachstanie, stepie Kazachstanu. Kto był? No, widzę tam bardzo miło, pozdrawiam wszystkich ze stepów Kazachstanu. Ja tam byłem. Wiecie co, tam nie ma dróg. To są bezdroża. I kiedy tam byłem, to mi to przypomniało, jak człowiek żyje pozbawiony drogi. Gdziekolwiek pójdziesz, to źle. No nie wiesz, no dobrze, że jest jakiś księżyc, że są jakieś gwiazdy, że później w ciągu dnia słońce się pojawia. No dobrze, ale jak dróg nie ma, no to dokąd pójdziesz? Każda droga jest na śmierć. I tam wywożono tych naszych rodaków, żeby tam w zasadzie umarli na tych stepach. I niektórzy rzeczywiście masowo umierali. I w ten sposób równuje życie człowieka niezbawionego. On żyje na bezdrożach grzechu. Żyje w grzechu, a zapłatą za grzech jest śmierć. Co Duch Święty robi? Duch Święty prowadzi nas na rozdroże. Bezdroża symbolizują życie bez Boga. Każda droga jest zła. Zda się człowiekowi, że droga jest dobra, ale każda droga jest zła. Nie ma drogi wypracowanej przez człowieka, która by go doprowadziła do celu. I właśnie Duch Święty tak działa w każdym z naszych, w życiu każdego z nas, żeby doprowadzić nas do rozdroża. Rozdroże inaczej można opisać jako skrzyżowanie. I Duch Święty poprzez Boże Słowo nie wykonuje pracy za nas, ale doprowadza nas do takiego punktu, gdzie patrzymy, ludzie, jak ja mogłem po bezdrożach chodzić? Jak ja mogłem tak żyć? Jak ja mogłem tak spędzać swoje życie bez celu, bez sensu, całkowicie pusty, żyjący w grzechu? Ale człowiek musi coś zrobić. Jeżeli jesteś na bezdrożu, być może, że dzisiaj Bóg prowadzi ciebie do rozdroża, gdzie się szlak rozdziela. I prorocy, ewangeliści, to są ludzie, którzy się umówili przed Bogiem, może lepiej, Bóg ich powołał do tego, aby powiedzieć, tutaj jest życie, a tu jest śmierć. Pan Jezus powiedział, ja jestem droga, prawda i życie. I każdy z nas stanął na rozdrożu. I wtedy Duch Święty, w moim przypadku to było tak, że Duch Święty, przekonywując mnie o grzechu, o sprawiedliwości, o przyszłym sądzie, tak lekko mnie popchnął. Bo gdyby mnie nie popchnął, to dzisiaj byłby tu inny mówca. Tak lekko, nie pod przymusem, ale tak, to jest twój czas. I dokonałem wyboru. To wszystko z łaski Bożej. Nawet wybór, mój wybór, twój wybór, to nie jest twoja zasługa. Bo zbawienie nie jest przez uczynek. Zbawieniem, łaską zbawieni jesteście, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Także nie mogę sobie powiedzieć, ponieważ ja dokonałem wyboru. Bóg mnie wybrał. Bóg mnie postawił przed znakiem śmierć i życie. I nie potrafiłem zrobić inaczej. I to nazywamy przychylnością Pana Boga, to nazywamy łaską Bożą. I kiedy mówimy o zbawieniu, to nasze myśli biegną w kierunku Boga, bo inaczej być zbawionym nie można. A jeżeli chodzi o cechę Boga, atrybuty Boga, to przede wszystkim łaska Boga. Łaska Boża, która sprawia, że doprowadza nas bezdroża, naszego grzechu, do punktu, w którym zaczynamy rozważać, co zrobić. Co zrobić z Jezusem, którego zowią Chrystusem? Gdzie jest prawda? Pan Jezus powiedział, ja jestem droga, ja jestem prawda, ja jestem życie. Na tym polega zbawienie, kochani. Dzisiaj na ten temat mówimy. I mówimy o takich ludziach, my nie mówimy o tych ludziach, którzy są na bezdrożu grzechu. Ci ludzie mogą się deklarować, mogą myśleć sobie, tak, ja już jestem na prawdziwej drodze, ja już doszedłem. My o takich ludziach nie mówimy. My nie mówimy o ludziach, którzy żyją pogrążeni w grzechu cudzołóstwa, kradzieży, kłamstwa. My nie mówimy o takich ludziach. My mówimy o ludziach zbawionych. Zbawionych od grzechu. Mówimy o takich ludziach, którzy zeszli z bezdroża, Bóg ich przyprowadził na rozdroże i weszli na drogę. Wierzących ludzi, Dzieje Apostolskie, dr Łukasz nazywa ludźmi chodzącymi tą drogą. Jaką drogą? Tą, o której Pan Jezus powiedział w Ewangelii według Jana, 14 rozdziale, 6 wersecie. Ja jestem droga, prawda i życie. I my mówimy o takich ludziach. O ludziach, którzy kiedyś żyli na bezdrożach, wykonywali to, co grzech im kazał, byli niewolnikami grzechu, ale Pan Jezus zapłacił za nich i Duch Święty ich doprowadził na skrzyżowanie i na tym skrzyżowaniu wybrali prawdziwą drogę, wybrali prawdę, wybrali życie. I o takich ludziach mówimy. Mówimy o ludziach zbawionych, naprawdę zbawionych, w stu procentach zbawionych. Nie mówimy o ludziach, którzy jeszcze po bezdrożach muszą przyjść na rozdroże, którzy muszą zbliżyć się do skrzyżowania i dokonać wyboru. My o takich ludziach dzisiaj nie mówimy. Są ważni ludzie. Pan Bóg ma dla nich plan. I Pan Bóg pracuje w różny sposób, żeby doprowadzić grzesznika. Bóg nie chce śmierci grzesznika i chce, żeby z rozdroży grzechu przyszedł, z bezdroży grzechu przyszedł na rozdroże, na skrzyżowanie, żeby uznał sobie, że jest winien i poszedł za Jezusem. I Bóg to czyni także i dzisiaj poprzez zwiastowane słowo. Ale tu chodzi o tych, którzy idą tą drogą, ale lepiej jeszcze, którzy tą drogą chodzą i cieszą się, że weszli na tą drogę i coś więcej jeszcze, innych na tą drogę zapraszają. Nie jest to wielkie? Należysz do tych ludzi? No to jest o tobie. To jest o tobie. Także dzisiaj ta konferencja jest właśnie dla ciebie. Jeżeli zszedłeś bezdroży, Bóg cię przeprowadził na rozdroże, wszedłeś na drogę, to jest dla zachęty właśnie dla ciebie, abyś wiedział, że już więcej na bezdroże nie pójdziesz. Dlaczego? Bo Bóg tego nie chce, ty tego nie chcesz, Duch Święty tego nie chce, Pan Jezus za ciebie umarł, byłbyś głupi, gdybyś wracał na bezdroże. Byłbyś bardzo ograniczony. Udowodniłbyś, że nie jesteś zbawiony. Jeżeli bezdroża, będąc już na prawdziwej drodze, która prowadzi do życia wiecznego, i ty naraz chcesz wejść na bezdroża, to jest dowód na to, że tak naprawdę nie byłeś na drodze. I na to musimy zwrócić uwagę. Także fakt prowadzenia ubogiego życia duchowego przez ludzi zbawionych, drodzy, też nie może wpłynąć na odrzucenie doktryny, bo to doktryna, o wiecznym zachowaniu zbawionych. Słowo Boże świadczy o pewnych ludziach. Bardzo przykro, że takie teksty są. Jan pisze o tym w pierwszym liście Jana, w drugim rozdziale, w 19 wersecie, tak. Wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas. Wyszli spośród nas, fizycznie należeli. Może nawet dali się ochrzcić. Może nawet świadectwo złożyli. Może nawet kaznodziejami zostali. Byli wśród nas, lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami. Lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas. To jest przykra sprawa. Ale Jan to zauważył. To było jego długoletnie doświadczenie, ale przede wszystkim pisał pod natchnieniem Ducha Świętego. Czyli byli tacy ludzie wtedy i są tacy ludzie dzisiaj. I może dzisiaj jest jeszcze więcej, bo żyjemy w czasach ostatecznych. Ale w ostatnim liście apostoła Pawła, który wyszedł spod jego pióra, to jest drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział, 19 werset. Chciałbym bardziej pozytywnie na to zwrócić uwagę. Apostoł Paweł pisze tak, na zakończenie swojego życia. Wszakże fundament Boży stoi niezruszony, a ma tę pieczęć na sobie, zna Pan tych, którzy są Jego i niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Jaka wspaniała równowaga apostolska. I pod wpływem tej nauki chcemy być i chcemy tak zwiastować. I ja umówiłem się przed Bogiem i przed wierzącymi ludźmi. Ja pójdę właśnie tą drogą i tak będę zwiastował Boże Słowo, ponieważ tak jest moje zrozumienie. I muszę powiedzieć, że jestem wypadkową tego, co wyczytałem w Piśmie Świętym, ale także nauczania moich nauczycieli. A miałem wspaniałych nauczycieli. I w zasadzie każdy z nich w ten sposób uczył. Jeden z moich najwspanialszych kaznodziei nazywa się Charles Spurgeon. Książę kaznodziejów. Napisał klejnoty obietnic Bożych. Szkoda, że nie mam więcej jego książek. Prawie w każdej. Tam kipi od tego, że człowiek zbawiony ma mieć pewność zbawienia. I zbawienie jest wieczne. John Bunyan, wędrówka pielgrzyma. I wielu innych. Ale mówię o nieżyjących, ale również miałem wielu żyjących za mojego życia, kiedy miałem przyjemność z nimi rozmawiać na ten temat i mogłem również, kiedy miałem jakiekolwiek wątpliwości, te wątpliwości wyrażać, a oni pokazywali mi Słowo Boże. Na pewnym zjeździe, było to w Maruszy, niedaleko stąd. Tylko ty to pamiętasz, te konferencje młodzieżowe. Wspaniałe. Dziękuję, żeś mnie czasem zapraszał na to. Henkowi to w ogóle trudno odmówić. Tak samo jego zięciowi, Tadeuszowi. Jak oni zapraszają, to choćbym miał jechać do Mozambiku czy do Wietnamu, to muszę przyjechać do Wodzisława. No ale tak się zdarzyło, że wtedy w Marusza mieliśmy te... Genia, pamiętasz te Marusza? No widzisz, no pokiwajcie głową, powiecie amen, a to co? No i amen, dobrze, fajno, no to tak się lepiej usługuje. No i są takie Marusze jeszcze i tam były te początki w zasadzie waszego zboru, to tam były. Dobrze mówię? No a jak ta młodzież przyjechała z różnych, i z Cieszyna, i z Piasku, i tutaj z Wodzisławia, z Jastrzębia, tak to fajnie było. I pamiętam, Henryk mnie zaprosił do usługi Słowem Bożym, ja już nie pamiętam, o czym usługiwałem, bo to kto to pamięta? Pamiętam, kiedy się skończyło, to jedna dziewczyna bardzo płakała. Zastanawiałem się, czemu tak płakała, czy może takie kiepskie było moje kazanie. I podszedłem do niej, i zadałem takie proste pytanie, czemu płaczesz? Chciałabym porozmawiać. Jeszcze nie wiedziałem, czy powinienem przyjąć to zaproszenie, ale też nie potrafiłem odmówić, ponieważ bardzo płakała. I myślałem, że problem był bardzo poważny, bo nawet nie potrafiła bardzo mówić, szlochała. I kiedyśmy rozmawiali tam pod drzewem Maruszyn i powiedziała mi, że chce popełnić samobójstwo. O ludzie. A czemu? Powiedziała mi, w zasadzie nie mogła. Nie mogła normalnie mówić. Musiałem czekać parę minut. Potem wykrztusiła Czesław. Ja utraciłam zbawienie. Byłam zbawiona. Zgrzeszyłam i utraciłam zbawienie. I nie widzę sensu w życiu. I czym szybciej pójdę do piekła, tym lepiej. Przestraszyłem się tym. Ta dziewczyna była gotowa pójść do piekła. Ta dziewczyna była gotowa popełnić samobójstwo. Ta dziewczyna nie mogła normalnie rozmawiać, cieszyć się. Grzech był poważny. Ale póki żyjemy, to Pan Bóg działa poprzez Ducha Świętego, aby wyprowadzić nas z każdego grzechu. Nie wiem, jakby było. Ja wtedy jeszcze nie miałem ugruntowanej nauki o wiecznym zachowaniu zbawionych. Nie miałem. Byłem zupełnie młodym, świeżym, zielonym kaznodzieją. Ale wtedy ja sobie pomyślałem o tym przypadku i to mnie tak uderzyło w moje serce i mój mózg. No nie, nie możesz powiedzieć jej, żeby popełniła samobójstwo. No nie możesz jej powiedzieć, że ona utraciła zbawienie. No musisz z tego jakoś wybrnąć. No jak możesz wybrnąć bez Bożego Słowa? I nie wiem, czy dobrze usłyszałem. Nie chcę mówić o szczegółach, ale muszę wam tylko powiedzieć tyle, że nie popełniła samobójstwa. Że z tego zjazdu pojechała z uśmiechem na buzi i śpiewała razem z nami skałą i zbawieniem. Jest mój Jezus. Gdybym wierzył w utratę zbawienia, to bym jej musiał powiedzieć tak. Powinnaś popełnić samobójstwo. Tak, idź do piekła. I nie mógłbym jej powiedzieć do widzenia. Także to wydarzenie sprawiło, wywarło na mnie tak ogromny wpływ, z powodu którego zacząłem w Biblii bardziej szukać, jak to naprawdę jest. Zabrało mi to parę lat. Ja nie jestem zdolnym studentem. Ja, żeby dojść do jakiejś prawdy, to ja potrzebuję długiego czasu. Zabrało mi to parę dobrych lat, aż w końcu zrozumiałem. Od teraz nie będę siał wątpliwości w kwestii wielkiego zbawienia. Nie będę zasiewał znaków zapytania w głowach wierzących ludzi. Nie będę tego robił. Ale raczej będę utwierdzał wierzących ludzi, a szczególnie słabych wierzących ludzi, że mają szansę. Tak jak kiedyś szansę miał Jonasz. Jonasz jest przykładem człowieka bardzo nieposłusznego. Pan Bóg powołał go do Niniwy. To było jakieś 500 kilometrów. On kupił bilet na podróż 2,5 tysiąca kilometrów. 5 razy więcej. Był bardzo gorliwy, żeby nie robić tego, co Bóg chciał. I kupił bilet, wsiadł na statek. Do Niniwy mógł jechać na wielbłądzie. Wygodniejsza podróż. Statki nie zawsze dopływały do celu. I rzeczywiście z tym statkiem były kłopoty. Ten wielki Bóg spowodował wielką burzę. Ludzie modlili się w tym wielkim statku, oprócz jednego. Prorok. Jonasz. Gołąb, bo Jonasz znaczy gołąb. Siedział sobie i spał. Spał. Tragedia. I wtedy, no czemu ty się nie modlisz? Wiecie, jak im doradził? Wyrzućcie mnie do morza, a burza ustanie. Ale Pan Bóg nie zrezygnował z Jonasza. Ten wielki Bóg spowodował wielką burzę i przygotował wielką rybę. I ta wielka ryba miała wielką buzię, pysk. I w tym momencie, kiedy Jonasza wyrzucono ze statku, to ona otwarła szczególnie. A! I Jonasz wpadł do wielkiej szkoły biblijnej. Ta szkoła trwała 3 dni. Weszła w przysłowie Pana Jezusa o znaku Jonasza. Jonasz w końcu powiedział: zbawienie jest od Pana! Oczywiście, że od Niego. Co mógł zrobić Jonasz we wnętrzu wielkiej ryby? Nic. Tam tylko śmierdziało, tam było wszystko, co wcześniej ryba połknęła. Tam żegnał się z życiem. Nie było żadnej szansy wyjścia na zewnątrz. Ale ten wielki Bóg znowu przywołał rybę. Ryba, chodź. Co mam robić? Znowu drugiego połknąć? Nie. Zwymiotować tego. I hebrajskie słowo używa słowa, nie, że ryba wypluła, tylko że ryba zwymiotowała Jonasza. Pan Bóg miał plan dla Jonasza. Miał plan dla Niniwy, która miała dostąpić zbawienia. Tam miało nastąpić przebudzenie. I Pan Bóg ten plan realizuje w przypadku Bożych dzieci. I Jonasz otrzymał drugą szansę. Wypluty, śmierdzący. Ale nareszcie poszedł do Niniwy. Nie chcę opowiadać całej historii, znacie ją. Księgę Jonasza warto sobie od czasu do czasu przypomnieć. W każdym razie ten wielki Bóg darował Jonaszowi wielkie zbawienie. Po drodze wielka burza, wielka ryba. Wszystko, co Pan Bóg czyni, jest wielkie. I dzisiaj w imieniu tego wielkiego Boga jeszcze raz mówimy o tej wielkiej obietnicy, że wierzący człowiek w ręku Pana Jezusa jest bezpieczny. Chciałbym przeczytać tylko niektóre fragmenty, bo już powoli muszę kończyć pierwszy wykład. Ale to wszystko jest napisane, bo wiem, że chcecie też i te skrypty, także to tam wszystko będzie przedstawione dokładniej. W Liście do Hebrajczyków w 7 rozdziale, w 25 wersecie mamy napisane, to Bóg mówi, że On może zbawić na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga. Jakie słowo tam jest użyte? Na zawsze. Nie na chwilę. Nie na jakiś czas. Ale na zawsze. I ja literalnie to przyjmuję. Jeżeli Biblia mówi, że jestem zbawiony na zawsze, no to ja wierzę w to, że jestem zbawiony na zawsze. I dlatego uznaję naukę raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Bo jest to oparte na Biblii. Inne fragmenty, na których opieram swoje przekonanie. Ale oczywiście, jeżeli ktoś wybrał, że uważać, że może stracić zbawienie, pozostańmy braćmi, dobrze? Nie gniewajcie się na mnie. Ja nie mam zamiaru was przepraszać za moje przekonania, ale proszę, nie gniewajcie się i nadal podawajcie mi rękę. I nadal bądźmy przyjaciółmi. Starajmy się być błogosławieństwem jeden dla drugiego, dobrze? Bo nie chciałbym zrobić antagonizmu, żeby z powodu tego, żeby powstał jakiś mur nieprzyjaźni. Słowo Boże nigdy nie powinno nas kierować w ten sposób. Ale żebyśmy raczej zastanowili się w ciszy, kiedy Bóg będzie kształtował nas i również to, co mówimy, to, co wyrażamy, aby to przynieść do Boga. Więc tak, czytam z Ewangelii według Jana 5 rozdział, werset 24, który ma osobiste znaczenie dla mnie, bo brat Józef Mruzek właśnie 16 lipca 1965 roku w Gdańsku podczas obozu młodzieżowego czytał ten fragment, kiedy ja byłem na bezdrożu mojego grzechu. I Pan Bóg użył tego fragmentu, przeczytam go. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota. Są tam użyte trzy czasy. Ma, nie stanie, przeszedł. To o czym świadczy? To nie jest przypadkowe. Co ma? Ma życie wieczne. Nie będzie miał życia wiecznego. Nie stanie przed sądem. Pamiętam, to było w Adżarii. Adżaria to jest muzułmańska część, autonomiczna republika w gronie Gruzji. to był w Gruzji, to wiesz, tam jest Adżaria nad morzem, piękne, piękne tereny. Tam tam muzułmanie mieszkają, a ja, jak ja widzę meczet, to moje serce tak wali. Już tam muszę iść. Chrześcijanie, szczególnie moja żona, mówi, nie idź tam, bo nie wiadomo, co ci tam dadzą jeść. Ale muszę też powiedzieć, że muzułmańska herbata też jest smaczna. I piłem ją nie raz. I tam mnie poczęstowali herbatą bardzo serdecznie. A później zadałem im pytanie, bo trzech mów muzułmańskich w Adżarii. Pytanie brzmiało tak. A gdyby tak dzisiaj trzeba było umrzeć, to gdzie pójdziecie? To zależy od Allaha. No ale jak zależy od Allaha? Ale powiedzmy, że idziecie teraz do Allaha i co mu powiecie? Chcecie żyć na wieki czy nie? No chcemy. Chcecie być zbawieni? No chcemy, no ale z jakiego tytułu Bóg może was zbawić? No my to tacy, no bo my przestrzegamy Koran, bo my te pięć tych wielkich sformułowań, tych wszystkich praktyk muzułmańskich wykonujemy, bo my nikogo nie zabiliśmy, bo my... No dobrze, ale to w takim razie, co potem będzie? No dobrze, wierzę, że jesteście dobrymi ludźmi. Nie wygląda na to, żeście mi nic złego nie zrobili. Nie mogę powiedzieć, żeście są źli. Ale czy to wystarczy, że Bóg was zbawi? No to się okaże na sądzie. A jakim sądzie? No Isa. Isa to po ich języku to Jezus. Przyjdziemy na sąd, który będzie trwał 50 lat i Isa postawi złe uczynki na jednej szali, dobre na drugiej szali wagi i te, które przeważą, te zadecydują, gdzie pójdziemy. Jeżeli przeważą złe, to idziemy do piekła, jeżeli przeważą dobre, to idziemy do raju. A wtedy spoważniałem, bo przykro mi się zrobiło. Moi drodzy przyjaciele, Pan Bóg przysłał mnie tutaj z Polski, do Adżarii, żeby wam powiedzieć, że On jest Zbawicielem. I wcale na sąd nie musicie przyjść. Oczywiście, jeżeli tam się pchacie, to wam pójdziecie. Nie wiem, czy on będzie trwał 50 lat, jak mówicie. Nie wyczytałem tego w Koranie, ale to jest pewne, że na sąd trzeba będzie przyjść. Ale jakie macie powody, aby nie przyjąć Isy jako swojego Zbawiciela? Pomyślcie o tym. Pan Bóg wysłał mnie tutaj aż z Polski, żeby wam o tym powiedzieć, że nie trzeba czekać, żeby On powiedział, idź precz przeklęty w ogień wieczny, bo dzisiaj On może być twoim Zbawicielem. Bardzo się ucieszę, kiedy w niebie tych trzech mów zobaczę. Nie wiem, co to słowo robi dalej w ich życiu. Ale muszę powiedzieć, że wśród swoich przyjaciół mam wielu byłych muzułman, których miałem przywilej uczyć, zachęcać do ewangelizowania i pracują w tych różnych krajach, między innymi w Kazachstanie, w Tadżykistanie, w Kirgistanie i w innych stanach. Także dzięki Bogu za to. Jana 5,24 jest bardzo oczywistym wersetem. I on by wystarczył, ten werset, aby wierzyć w to, że człowiek może być pewien zbawienia. Ale mam więcej. Ewangelia Jana, 6 rozdział, 37 do 40 wersetu. Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Wstąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełniać wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał. A to jest wola tego, który mnie posłał, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił. Bracia, siostry, zwróćcie uwagę na to maleńkie słowo nic. Nic nie stracił. Lecz wskrzesił to w dniu ostatecznym. A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Swoje przekonanie opieram na tym maleńkim słowie, które tutaj jest powiedziane. I to mi wystarczy. Niczego więcej nie potrzebuję. Coś więcej. Pan Jezus powiedział w Ewangelii według Jana w 10 rozdziale, wersetach od 27 do 30 tak. Owce moje. Powiedziałem na początku, że mówimy o ludziach naprawdę zbawionych. O ludziach, którzy mają nienawiść do grzechu. Nie mówimy o ludziach z bezdroża. Mówimy o takich ludziach, którzy stanęli na rozdrożu i dokonali wyboru. W zasadzie był to wybór Boga, oni go uznali. Możemy się kłócić, czy to był ich wybór, czy nie. Raczej był, ale czasem możemy patrzeć, że nie był. Nie kłóćmy się o to. W każdym razie Bóg wybrał przed założeniem świata. I czytamy tutaj: owce moje głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną. I ja daję im żywot wieczny i nie giną na wieki. I nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Mocne słowa, nie? Tutaj podkreślam słowo nikt. Nikt nie wyrwie ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich. Czasem ludzie mówią, no ale ja się mogę wywinąć. To co, to ojciec nie jest większy nad tobą? To ojciec nie ma tyle siły, żeby cię podźwignąć z grzechu, zatrzymać, poprowadzić? Jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki ojca. Ja i ojciec jedno jesteśmy. Drodzy, jest wiele innych fragmentów, które mówią na ten temat, ale myślę, że tą pierwszą część trzeba już zakończyć, bo już może jesteście troszeczkę zmęczeni. Muszę was oszczędzać, bo jeszcze mamy dwa wykłady. Ale chciałbym przytoczyć fragment z pierwszego listu do Koryntian, rozdział pierwszy, wersety 4-9. Apostoł Paweł dziękuje Bogu. I chciałbym takim optymistycznym akcentem zakończyć tą pierwszą część. Powtarzam, pierwszy do Koryntian, rozdział pierwszy, wersety od 4-9. Dziękuję Bogu zawsze za was, za łaskę Bożą, która wam jest dana w Chrystusie Jezusie i żeście w Nim ubogaceni zostali we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, ponieważ świadectwo w Chrystusie zostało utwierdzone was, tak iż nie brak wam żadnego daru łaski. Wam, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, który też utwierdzi was aż do końca. Nie do połowy. Nie przed końcem, ale aż do końca. Proszę na to zwrócić uwagę. Tak, iż będziecie bez nagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. I teraz, na czym opieram naukę o wiecznym zachowaniu zbawienia? Nie na sobie. Nie na własnej zdolnościach. Nie na własnej religijności. Nie na własnej wierności. Ale wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa. Nasze bezpieczeństwo nie jest w naszych rękach. Nasze bezpieczeństwo jest w rękach tego, który nas sprowadził z bezdroży, doprowadził do rozdrożów, do rozdroża, do skrzyżowania i zrobił wszystko, abyśmy wybrali życie. I On zachowuje, bo On jedyny jest wierny. Panie Boże, dziękujemy Ci, że nawet wtedy, kiedy my nie dochowujemy wierności, kiedy my żyjemy na bakier, kiedy my zaczynamy tolerować grzech, to Ty nam to pokazujesz i Ty masz siłę, aby nas z grzechu wydostać i nadal prowadzić tą drogą, którą jest Pan Jezus Chrystus. Amen.
Amen. Amen.